Cześć, witajcie serdecznie w grudniowym odcinku podcastu Opanuj AI. Jak widzicie, dzisiaj jestem w Krakowie na zaproszenie landlorda Marcina Czarkowskiego. Możemy się tutaj oficjalnie przywitać w takiej wersji face to face. Kontynuujemy nasze podsumowania wydarzeń z branży sztucznej inteligencji. Mamy kolejną paczkę interesujących, mamy nadzieję, tematów. Zanim opowiemy o tematach, o planie na ten odcinek, to chcemy Was jeszcze standardowo zaprosić w dwa miejsca. Pierwsze miejsce to jest nasz newsletter Opanuj AI, gdzie co poniedziałek rano trafiają do Was dobre, popularne, wyselekcjonowane informacje na temat sztucznej inteligencji. A druga rzecz to jest obserwowanie naszego podcastu. Wiemy, że sporo z Was słucha tych naszych rozmów, ale nie wszyscy obserwują, nie wszyscy klikają okejki, łapki w górę. Możecie tak nam pomóc, możecie dać sygnał algorytmowi, żeby podawać nas dalej, więc jeśli jesteście w stanie nas wesprzeć, to będziemy bardzo wdzięczni. Natomiast jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek, to dzisiaj ta nasza rozmowa będzie się kręcić wokół takich trzech tematów. Porozmawiamy sobie o pewnej rodzinie modeli z pewnej dużej firmy z pewnego obszaru stanu Kalifornia. Porozmawiamy oczywiście o Gemini z firmy Google. Porozmawiamy też o tym, jak świat open source próbuje nadganiać ten świat zamkniętych modeli. Zobaczymy, co firma Mistral AI opublikowała w ostatnich tygodniach. No i porozmawiamy też o naszym ulubionym temacie, czyli o regulacjach sztucznej inteligencji. AI Act ustabilizowany, jeszcze nie do końca wprowadzony w życie. Ale myślę, że też ciekawa rozmowa na ten temat się szykuje. Klasycznie dzisiaj topka miesiąca. Wybierzemy sobie te nasze subiektywne piki, te nasze subiektywne tematy, które w tym miesiącu były dla nas najbardziej interesujące. No i też od razu zapraszamy razem z Marcinem na kolejny odcinek, który będzie podsumowaniem całego roku sztucznej inteligencji. To będzie bardzo subiektywny odcinek, taki odcinek komentarzy. Myślę, że każdy z nas tutaj podzieli się swoimi spostrzeżeniami. Przejdziemy przez kilka obszarów tego, co w tym roku się działo. Mamy konkretnie, o ile pamiętam, 10 takich obszarów zdefiniowanych.
Dokładnie tak.
Ale to już w następnym odcinku. Teraz nie przedłużajmy. Zapowiedziałem, że będzie trochę newsów z Doliny Krzemowej. Także tutaj oddaję głos tutaj szefowi tej lokalizacji. Marcin, co tam ciekawego w tej Dolinie Krzemowej?
No, działo się dość dużo. Mianowicie pojawiła się seria modeli Google Gemini. To były modele, o których już wspominaliśmy wcześniej. Wcześniej to była gdzieś tam ciekawostka, plotka, coś nie było, co było zapowiedziane, ale bez jakichkolwiek detali. No teraz modele zostały opublikowane, wiemy już na ich temat bardzo dużo. Dwa z nich są już ogólnie dostępne. Chodzi o Gemini Nano, czyli model taki bardzo mały, przystosowany do działania na urządzeniach przenośnych, na telefonach komórkowych dokładniej. Będą one już budowane w nowy Pixel 8, który miał swoją premierę bardzo niedawno. I mamy również Gemini Pro, który jest już wbudowany w Barda i również dostępny od 13 grudnia za pośrednictwem API. Jest to model konkurencyjny dla GPT-3.5 Turbo o podobnych możliwościach. Trochę gdzieś tam daje sobie radę lepiej według benchmarków, ale no nie jest to model klasy GPT-4. Ale również w tej rodzinie Gemini taki model się znalazł, nazywa się Gemini Ultra i on jeszcze nie jest ogólnie dostępny. Będzie miał swoją premierę na początku przyszłego roku, gdzie będzie dostępny m.in. w nowej usłudze Bard Advanced, czyli takiej konkurencji, jak mniemam, dla czata GPT+. No więc i cała gdzieś tam premiera tych modeli odbiła się szerokim echem, głównie za sprawą bardzo widowiskowego trailera, gdzie widzieliśmy pokaz multimodalnych możliwości właśnie Gemini Ultra, bo o czym warto wspomnieć, każdy z tych modeli jest modelem multimodalnym, co oznacza, że mamy nie tylko do czynienia z tekstem, ale również z obrazem, dźwiękiem i właśnie w ten sposób Google prezentowało możliwości modelu. Mieliśmy wideo i na bieżąco ten model Gemini Ultra komentował to, co się dzieje na ekranie. Były tam wszelkiego rodzaju rysunki, programistycznej kaczki, potem pokazy jeszcze związane z dźwiękiem, z muzyką. Naprawdę fajny trailer, robiło to niesamowite wrażenie, no ale wywołało to też liczne kontrowersje i może właśnie o tych kontrowersjach wspomnieć. Co tam było nie tak do końca z tym trailerem, Przemek?
To znaczy tak, nie jest to łatwe pytanie, bo można na niego odpowiedzieć na kilka sposobów. Ja pamiętam, że jak mi podesłałeś ten trailer, czy też to wideo promocyjne, to on zrobił na mnie duże wrażenie, ale faktycznie to wyglądało bardziej jak reklama, jakaś promocyjna jakiegoś produktu, niż jakieś takie demko technologiczne, bo te demka często są właśnie nieprzygotowane, tam czasami się coś zacina, to było po prostu zbyt perfekcyjne, robiło to wielkie wrażenie, model odpowiadał szybko. I tak jak ty wspomniałeś, no mieliśmy przejście przez różne use case'y z asystentem, którym było właśnie Gemini, w domyśle zakładam Gemini Ultra, ten najbardziej zaawansowany model. No i to wideo miało pokazywać możliwości tego, co Google szykuje, to właśnie odpowiedź na GPT-4. Było to umieszczone na stronie głównej tego materiału związanego z releasem samego modelu. No i wygenerowało sporo zainteresowania, a po czasie okazało się, że tak naprawdę to nie było stricte demo technologiczne, ale był to pewnego rodzaju materiał marketingowy, który Google wykorzystał do tego, żeby w pewien sposób pozwolić sobie wyobrazić, czym w przyszłości ta sztuczna inteligencja będzie. Na blogu zostało to wyjaśnione, że jest to pewnego rodzaju wizja artystyczna, która pokazuje, jak z tymi modelami będziemy mogli kiedyś rozmawiać, wchodzić w interakcje, jak szybko te konwersacje będą się odbywać. Natomiast no dzisiaj mamy już właściwie potwierdzenie, że to nie jest jakby ten real-time scenario. Te wszystkie opóźnienia, które znacie na przykład z GPT-4 czy z innych dużych modeli w Gemini Ultra, też najprawdopodobniej będą, bo jeszcze nie jest to model, który możemy przetestować. No i mówiąc wprost, mówiąc też tak kolokwialnie, trochę niesmak pozostał, nie? Bo mieliśmy wrażenie, że naprawdę, no, że OpenAI może się schować przy takiej jakości tego experience'u. Tak naprawdę mieliśmy jakiegoś asystenta, z którym możemy rozmawiać, możemy obok niego siedzieć, pokazywać mu różne rzeczy, prosić go o realizację różnych zadań. No ale okazało się, że jesteśmy jednak w 2023 roku, a nie 35. Zobaczymy, kiedy tak te modele będą się zachowywać. No i to trochę zburzyło ten cały taki pozytywny obraz tego release'u. No i do tego jeszcze dołożono te zarzuty względem Google'a, że po prostu zostaje troszkę w tyle i korzysta z takich praktyk. Nie? To jakby dwa te fakty się powiązały i tak naprawdę Google... No, można się zastanawiać, czy dostał tak naprawdę rykoszetem, czy nie dostał rykoszetem. No taki niesmak pozostał, ja też bym pewnie nie powiedział, nie odważę się powiedzieć, że tak duży release to była jakaś porażka, czy jakiś fail, bo to będziemy mogli oceniać dopiero jak ten model się pojawi. No ale na pewno to nie było takie bezproblemowe wydanie nowego modelu. Jak ty w ogóle to widzisz, czy to jest dla ciebie, nie wiem, jakieś takie obraźliwe, to może za duże słowo, ale czy ty poczułeś taki niesmak, poczułeś się jakoś oszukany, czy jak kurz opadł, to myślisz sobie, że to była jednak wizja artystyczna?
Nie, no na pewno było to dla mnie rozczarowujące, no bo zdecydowanie w tym filmie, który zobaczyliśmy, no nie było to zaznaczone w odpowiedni sposób, że gdzieś tam... No bo jak to wyglądało w praktyce? Faktycznie ten Gemini Ultra reagował, ale nie na film, tylko na sekwencję obrazów. I jeszcze oprócz tego tam było dość dużo prompt engineeringu stosowane, żeby ten Gemini Ultra sobie właściwie radził z interpretacją obrazów. Tam na przykład też był przykład gry w kamień, nożyce, papier. No i na przykład w prompcie, który mówił, co tutaj się dzieje na tych obrazach, było napisane... Hint, it's a game. No to, no kurczę, nie? No, no trochę śmieszne, nie? No już mogli sobie dać spokój w takim wypadku. No więc na pewno dużo było w tym marketingu i to też jest bardzo takie ciekawe, bo Google no słynie z tego, że unika ryzyka i nie wiem, czy oni po prostu próbowali jakoś przełamać gdzieś tam to swoje dotychczasowe podejście. No i dostali trochę sygnał, że może i to wcześniejsze bardzo takie bezpieczne podejście do komunikowania czegokolwiek było bardziej rozsądne, bo jak widać gdzieś tam w takie widowiskowe podejście, no to nie wychodzi im to najlepiej. I wydaje mi się, że to odbiło się negatywnie na ich reputacji, no bo tak jak na początku przez pierwszy dzień Twitter był zachwycony gdzieś tam tym filmem i ludzie mówili, że OpenAI musi się gdzieś tam chować, bać i ciekawe, jak oni w ogóle zareagują. To już po kilku dniach, kiedy wszyscy sobie zdali doskonale sprawę, że to właśnie była ta sekwencja obrazów i tak dalej, no to były bardzo negatywne opinie i mi osobiście gdzieś tam trochę spadło poziom zainteresowania tym modelem.
U ciebie się dało wyczuć taką zajawę?
Tak, szczerze, no ja bardzo, bardzo gdzieś tam byłem zajawiony, no bo jak już wspominałem kilka razy, naprawdę fajna ekipa za tym stoi z DeepMinda, która wiele gdzieś tam w poprzedniej dekadzie dla rozwoju AI zrobiła za sprawą AlphaGo, AlphaZero i tych wszystkich innych alfa modeli. No więc tu miałem duże nadzieje, a dostaliśmy tak naprawdę No coś, co pewnie jest na podobnym poziomie jak GPT-4. Pewnie będą obszary, gdzie będzie sobie od GPT-4 lepiej radziło. No tutaj oni zaznaczają, że lepiej sobie radzi z kodowaniem w Pythonie, z matematyką. Pewnie będą właśnie też obszary, gdzie te wyniki będą gorsze. Jeżeli chodzi o samą tą multimodalność, wizję, no to po tym paperze, które Google wypuściło, które gdzieś tam tłumaczyło, jak ten film został zrealizowany, a tak naprawdę nie został, no to widać, że to są podobne możliwości, bo na przykład GPT-4 też ma często problem z grą w kamień, nożyce, papier, zwłaszcza jak tych screenów jest dużo. Jakoś te modele sobie z tym nie radzą najlepiej, więc to nie był przypadek, że tamten hint się pojawił, że it's a game. Więc widać, że są podobne wyzwania. No jest to trochę rozczarowujące, no bo od premiery GPT-4 minęło już, no ile, prawie 8 miesięcy.
3 kwartały.
Tak, no to gdzieś to był marzec tego roku. No więc jeżeli my dostajemy w grudniu coś na podobnym poziomie, no to nie robi takiego dużego wrażenia. Nie? No fajnie, że Google wyrównał wreszcie gdzieś tam tą konkurencję i teraz pewnie ta konkurencja będzie bardzo wyrównana. No ale taka jest prawda, że oczekiwaliśmy więcej. Oczekiwaliśmy, że oni to OpenAI przebiją, próbowali zakomunikować, że tak się faktycznie stało, no a tak nie jest. I jeszcze kolejnym takim, też nie do końca fajnym aspektem było też to porównanie, jeżeli chodzi o benchmark. Może Przemek wytłumaczysz, jak to z tymi benchmarkami było, bo to też również był taki nie do końca fajny chwyt tak naprawdę.
No dokładnie, tutaj mieliśmy takie zagranie rodem z konferencji Apple'a, który czasami porównuje wyniki swojego sprzętu do PC-tów i tam te kryteria porównania są czasami tak dobierane, żeby po prostu wyniki się zgadzały. No i akurat w przypadku tych materiałów promocyjnych też dowiedzieliśmy się, że Gemini Ultra w jednym z popularnych benchmarków MMLU przebija state of the art model, czyli w domyśle GPT-4, przebija go w taki sposób, że uzyskuje wyniki ponad 90% skuteczności, co umieszcza ten model na takim poziomie skuteczności ekspertów domenowych w wielu obszarach. No ale oczywiście tutaj gwiazdka, po czasie okazało się, że sposoby, dzięki którym dochodzono do takich wyników w przypadku obu modeli, czyli GPT-4 i Gemini Ultra, były różne. To znaczy, założenia były te same, wykorzystywano technikę chain of thought, w trakcie której model ma na takim schemacie jakby krokowym, czy w taki sposób, gdzie rozbijamy dojście do celu na jakieś kolejne etapy, rozwiązać ten określony problem. Tyle, że w tym porównaniu GPT-4 wykonało 5 kroków pomocniczych, a Gemini Ultra wykonało 32 kroki pomocnicze, więc tutaj jest tak naprawdę duża różnica, znaczne różnice w poszerzonym kontekście. No i Google w kolejnych dniach zaczął się tłumaczyć, że faktycznie no to jest jakby taka figura stylistyczna, jakby tak naprawdę to oni mówią o tym, że to są różne, że to jest ta sama technika na różnym kontekście, ale nie mówią. W samym paperze technicznym jest to tak naprawdę wyjaśnione, bo tutaj mamy te informacje, że w chain of thought na 32 samplach w przypadku GPT-4 to jest 87,2% skuteczności, a Gemini Ultra to jest 90,04%, czyli wciąż więcej. No ale znowu, to jest taki case jak to wideo, nie? Jakiś niesmak pozostaje, na tych filmach promocyjnych nie ma tego zaznaczonego, widać, że po prostu Gemini Ultra pędzi jakąś taką strzałą, jakąś taką linią do góry, przebija, zostawia w tyle to GPT-4, a potem wchodzimy na blog post i gwiazdki wokół poszczególnych paragrafów na stronie i dowiadujemy się, jak właściwie do tych wyników dochodzono. No więc są to dość niepotrzebne techniki, takie techniki, które też jakby zmuszają nas do zastanowienia się, co właściwie w tym Google się dzieje, że oni muszą się do czegoś takiego odwoływać. No i tak jak ty mówiłeś o tych oczekiwaniach, no to ja gdzieś tam na eksie stwierdziłem, że pewnie korki od szampana w jednej konkretnej firmie wystrzeliły.
Oczywiście, po raz kolejny w tym roku.
Po raz kolejny w tym roku, oczywiście OpenAI, który widzi to wszystko. W zasadzie, no okej, można powiedzieć, że te 2% w jednym konkretnym benchmarku został w tyle na konkretnym, ściśle przygotowanym przykładzie. No ale tam to też taki pewnie spoiler, o którym chcemy albo nie chcemy pogadać. GPT-4 jest gdzieś prawdopodobnie już na linii produkcyjnej, 4,5 jest na linii produkcyjnej i za jakiś czas będziemy mówić o kolejnym przeskoku, więc no dziwne praktyki. Zobaczymy, jak sam ten Gemini Ultra będzie się sprawdzał. No najgorsze, co mogłoby się wydarzyć, to jest release tego modelu i takie odczuwalne braki w wydajności, w skuteczności. Myślę, że to byłaby naprawdę słaba sytuacja z perspektywy Google.
No trzeba też przyznać, że już się pojawiały takie głosy niejednokrotnie w tym roku i to pewnie jest kolejna sytuacja, która tylko gdzieś tam podbuduje tego typu opinie. Mianowicie no, widać, że nowy CEO Sundar Pichai nie radzi sobie jakoś szczególnie dobrze gdzieś tam w tej epoce AI i nie będzie to szczególnie zaskakujące, jeżeli może founderzy, czyli Sergey Brin i Larry Page wrócą gdzieś tam, bo oni akurat bardzo dobrze sobie z AI radzili. No, to jest bardzo duża część sukcesu Google jako firmy. Bardzo dobrze sobie z tą technologią radzili. Byli zawsze no, gdzieś tam na topie i wiele badań, o których oparte jest cały sukces OpenAI właśnie ze stajni Google wyszło. No więc ciekawe, czy to po prostu nie są ostatnie tygodnie, miesiące Sundarem Pichajem. No myślę, że gdzieś tam ten release Gemini na pewno mu nie pomógł. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Wspomniałeś tutaj o founderach, ja tutaj przekażę jeszcze ciekawostkę, że właśnie Sergey Brin, czyli współzałożyciel Google, jest wymieniony w paperze technicznym Gemini
jako kontrybutor,
co też pokazuje, że no, ludzie, którzy gdzieś tam oddalali się od tej takiej pracy hands-on, no teraz bardzo aktywnie kontrybuowali, potwierdzali to pracownicy Google, że faktycznie Sergey Brin był zaangażowany w budowę tego modelu i sam jestem ciekaw, co z Sundarem. No CEO Microsoftu to jest zupełnie inna postać na zupełnie innym miejscu. CEO Google'a i teraz już chyba Alphabetu, tak? Bo obie te entities prowadzi Sundar Pichai. No jednak nie ma tych najlepszych dni. Zobaczymy, release przed nami. Mamy dostęp przez API, bo o tym warto powiedzieć.
Tak.
Ta środkowa wersja, czyli Gemini Pro, jest już dostępna w dwóch modelach pricingowych. Jeśli nie przekroczymy konkretnej ilości zapytań, to możemy z tego Gemini Pro korzystać w takim pricingu darmowym, eksperymentacyjnym, gdzie możemy po prostu testować możliwości tego modelu. W Google AI Studio, jeśli przekroczymy te bodajże 60 QR na minutę, to wtedy wchodzimy na plan płatny. Z tego, co z Marcinem testowaliśmy, bardzo podobne są te cenniki do GPT-3.5, do tego, co macie teraz w API firmy OpenAI. Jeszcze szczerze mówiąc, nie przechodziliśmy tych testów, ale na pewno takie podsumowanie się pojawią. Ja bym chciał też odświeżyć to porównanie, które mamy teraz na OpenAI na blogu, gdzie porównywałem możliwości modeli na 8 zadaniach. Wrzucimy takie porównanie, myślę, że jeszcze w grudniu i wtedy zobaczycie, jak chociażby w porównaniu do GPT-3.5 ten model Gemini Pro działa.
I co też ważne, bo wspominałem, że Gemini Pro jest dostępne w Bardzie i jest to prawdą, ale nie na terenie Unii Europejskiej. Gdzieś tam pewnie tradycyjnie doczekamy się z kilkotygodniowym opóźnieniem tego usprawnienia Barda. Póki co Bard cały czas działa na starym modelu Lambda, więc no tutaj jakby nie mamy takiego prostego konsumenckiego sposobu na przetestowanie tej technologii. Musimy na to trochę jeszcze zaczekać. No i myślę, że przejdziemy teraz gdzieś tam właśnie do Unii Europejskiej, bo tu akurat mamy pierwszy chyba taki duży sukces technologiczny właśnie, którym możemy się pochwalić jako Unia Europejska. Mam nadzieję, że nie ostatni, o tym będzie pod koniec odcinka, chociaż mam ku temu myślę, że uzasadnione obawy, które z jakiegoś powodu nie podziela część gdzieś tam komentatorów, ale o tym później, bo teraz będzie o Mistral AI i ich nowym modele Mixer. Jest to gdzieś tam wielkie osiągnięcie, bo otrzymaliśmy model z otwartymi bagami, model open source, zdecydowanie bardziej przypominający model open source niż Llama 2. Model open source, który ma też niesamowitą wydajność. Mamy tutaj zastosowanie tej architektury modeli eksperckich, gdzie chodzą plotki, że również z takiej samej architektury korzysta GPT-4. Ale jest to model dużo, dużo mniejszy, co do tego nie mamy wątpliwości, mimo że wielkości GPT-4 nie znamy. Tutaj mamy wszystkie też szczegóły podane. No i tu mamy 8 razy 7 miliardów parametrów, tak? Czyli no to jest naprawdę nieduży model, mniejszy od Llamy 2, od tej największej wersji, która ma tych parametrów 70 miliardów, więc no znacznie mniej, a jest od tego modelu też znacznie szybsza, sześciokrotnie, więc no świetny wynik. A jeżeli chodzi o wydajność, to w większości porównań mamy podobne wyniki, albo nawet i lepsze od GPT-3.5 Turbo. No więc niesamowite i co ważne, na przykład platformie OctoAI, no czyli dostawcy wszelkiego rodzaju modeli za pośrednictwem API, mamy ceny 4 razy niższe niż GPT-3.5 Turbo. No więc bardzo gdzieś tam, no świetny model, przykład tego, że możemy mieć modele małe, modele szybkie, modele tanie. Chyba taką jedyną, na pierwszy rzut oka zauważalną wadą jest to, że mamy obsługę tylko dla kilku języków angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego. Nie ma tu model, nie ma języka polskiego, no w GPT 3,5 Turbo ten polski jest i naprawdę fajnie sobie ten model z tym polskim radzi, no więc to jest coś, z czym musimy się liczyć. Mamy okno kontekstowe 32000, no, które już teraz jest takim standardem tak naprawdę. Pół roku jeszcze ludzie zachwycaliśmy się takim oknem kontekstowym, teraz to już jest zupełnie normalne. Jeżeli chodzi o jakieś aspekty techniczne, Przemek, czy pominąłem coś istotnego?
Ja bym tutaj wspomniał o samej tej architekturze, dlaczego ten Mixture of Experts jest istotny i kiedy to może być przydatne. Nie będziemy wchodzić bardzo głęboko w szczegóły, ale tak dla wyobrażenia sobie tego, czym są właściwie ci eksperci w tej architekturze Mixture of Experts, mówimy o sytuacji, gdzie mamy zdefiniowanych kilku ekspertów, co przekłada się na konkretne sieci neuronowe, które są trenowane w jakimś konkretnym kontekście albo do realizowania konkretnego zadania. I nad tymi sieciami mamy jakiś system routingu, które nasze zapytania kieruje do jednej z tych sieci. Tak jak Marcin wspomniał, krążą plotki, że te duże możliwości GPT-4 wynikają właśnie z tego, że GPT-4 to jest tak naprawdę zestaw submodeli, takich subpodsieci neuronowych, które specjalizują się w różnych obszarach realizowanych zadań. No i właśnie tutaj, jeśli chodzi o Mixtrale, no to mamy prawdopodobnie najgłośniejszy teraz release modelu w takiej architekturze. No i sam Mistral AI, czyli firma, która stoi za tym modelem, chwali się właśnie tym, albo w zasadzie zaznacza, że ta architektura przekłada się na fakt, że tylko kilku ekspertów musi odpowiadać na nasze zapytania, tylko kilku ekspertów, jeden lub dwóch, odpowiada za generowanie tokenów, przez co jeśli chodzi właśnie o wydajność, to nie mówimy o całej dużej sieci 8 razy 7 miliardów, tylko mówimy o jakimś fragmencie tego modelu, który właśnie będzie odpowiadał na te nasze zapytania. Ja wcześniej tutaj jeszcze sprawdziłem, od ilu lat taka architektura jest już dostępna, bo też po Exie latały takie spostrzeżenia, że to na przykład jest pierwsze wydanie takiej architektury, albo że to jest jakaś nowość. No okazuje się, że tak jak w tym świecie machine learningu bywało wcześniej, tak bywa to i teraz. Jakby te teoretyczne odkrycia działy się kilka dekad temu, w latach 90. już znaleźliśmy tę architekturę, ale ona została spopularyzowana dzięki właśnie dostępności infrastruktury szkoleniowej, dzięki temu sprzętowi, z którego teraz możemy korzystać. No i to jest aktualnie jeden z głośniejszych modeli, który właśnie z tej architektury Mixture of Experts korzysta. A propos samej infrastruktury, to ja bym tutaj jeszcze dodał jeden punkcik do samego Gemini, żeby to nie było tak, że mamy taki blok baszowania Google'a, żeby się nie okazało, że musimy tego odkręcać. Jeśli przeczytacie sobie, to się w zasadzie łączy z Mistralem, jeśli przeczytacie sobie paper techniczny Gemini i wejdziecie do tej sekcji infrastruktury, to tam możecie napotkać taką ciekawą obserwację, która też pokazuje, jak złożonym problemem jest samo trenowanie modeli. Też o tym mówiliśmy w jednym z odcinków. To, że model jest open source, tak jak na przykład właśnie Mistral, to nie znaczy, że wszystko na jego temat znamy. Nie wszystko na jego temat jest publikowane. I to, co działo się na przykład w kontekście release'u GPT-3.5 czy poprzednich modeli od Google'a, to był fakt, że te firmy dla zachowania przewagi konkurencyjnej zachowywały sobie część informacji dla siebie. Nie wypuszczały na przykład informacji o tym, jak wyglądała infrastruktura szkoleniowa, jak rozwiązywano error handling, problemy z danymi treningowymi. No i właśnie w przypadku Gemini, w tym paperze technicznym, wygląda to podobnie, to znaczy nie dowiadujemy się wszystkiego, ale przynajmniej dowiadujemy się tego, że Gemini, ta rodzina modeli, jest trenowana na zbiorze kilku data centrów, że tak naprawdę w wielu lokalizacjach ten jeden model jest trenowany, więc to daje naprawdę wyobrażenie tego, o jakiej skali mówimy. No i z tym też wiąże się fakt, że mamy wiele obszarów, kiedy coś może pójść nie tak. Te procesy trenowania tych dużych modeli teraz to generują koszty tak naprawdę w skali milionów dolarów. O ile pamiętam, 2 miliony dolarów kosztuje jeden run treningowy GPT-3.5. Jakieś takie kwoty tak naprawdę musicie sobie wyobrazić, kiedy puszczacie jakieś proces treningowy za 2 miliony i on na przykład pada po 10 minutach albo w 90% pada, bo to jest najgorsze, że pod koniec gdzieś tam pada. W każdym razie w przypadku Gemini pojawia się ta informacja, że ich infrastruktura jest teraz deterministyczna i Google może sobie jakby replikować poszczególne etapy procesu treningowego po to, żeby odtwarzać etapy trenowania tego modelu. To tak jeszcze dla wyobrażenia sobie skali. A skala może być podobna do tego, wracam teraz do tego świata Mistrala i modeli otwartych. W przypadku Mistrala też nie dowiadujemy się tak naprawdę szczegółów a propos tego, jak ta infrastruktura wyglądała. Natomiast, żebyście mieli wyobrażenie, o czym mówimy, jak mówimy o dużych modelach, no mówimy o modelach, które są trenowane albo na klastrach GPU, TPU, albo na kilku data centrach, tak jak w przypadku Gemini, więc to są naprawdę kosmiczne wymagania, takie, których w innym świecie poza właśnie AI, machine learningu nie spotkamy.
Oby jak najwięcej tego typu releasów z terenu Unii Europejskiej. Mister AI, nie wiem, czy to gdzieś tam wybrzmiało, czy o tym wspominaliśmy, jest firmą francuską. Obyśmy mieli więcej tego powodów, takich powodów do dumy. Sam model można przetestować m.in., jak wspominałem, na platformie OctoAI, gdzie mamy bardzo korzystne ceny, 4 razy tańsze od GPT-3,5. To nie jest żadna reklama, to jest po prostu rekomendacja, bo wiem, że obecnie jest to najbardziej atrakcyjna oferta, jeżeli chodzi o dostęp do tego modelu. Być może się to w najbliższym czasie zmienić, więc zaznaczam. No i teraz myślę, że możemy przejść do innego rzekomego powodu do dumy, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Ja co do tego mam wątpliwości i będę dzisiaj tych wątpliwości, myślę, dość mocno bronił. Chodzi oczywiście o AI Act, czyli no, regulację prawną, o której wspominaliśmy już nie raz i też nie raz gdzieś tam zgłaszaliśmy obawy co do tego. No i gdzieś tam ostateczny kształt, a tak naprawdę kolejny etap prac nad tym ostatecznym kształtem, no bo tutaj jeszcze nie mamy tak naprawdę sfinalizowanych prac. Wiele bardzo istotnych detali nadal nie jest zdefiniowane, ale z jakiegoś powodu, znaczy to, że urzędnicy, którzy nad tym dokumentem pracowali, są z siebie dumni, to zupełnie mnie to nie dziwi, bo za coś tam płacimy im pieniądze z podatków, więc oczywiście, że są z siebie dumni, ale wielu również komentatorów, głównie prawników, którzy również pewnie będą dzięki tej regulacji dobrze zarabiali, również są bardzo pod dużym wrażeniem. Pod dużym wrażeniem nie są osoby takie jak my, które dla odmiany coś budują i pracują ze sztuczną inteligencją, no bo gdzieś tam właśnie ta informacja, że te prace zostały zakończone i zostało wrzucone przez gdzieś tam lidera tej całej inicjatywy, Francuza, którego niestety imienia i nazwiska teraz nie pamiętam. Aczkolwiek był to człowiek, który chyba został najbardziej zbaszowany w historii technologicznego Twittera. To ile prześmiewczych po prostu retweetów się pojawiło pod tym zdjęciem. Pan ma na imię Thierry B.
Tak. Może od początku, tak. Jakie były oczekiwania i założenia, bo one były dobre, jak to często bywa.
No ogólnie założenia zawsze są przy tego typu projektach dobre, bo też nie chciałbym, żeby to zostało źle odebrane, że jestem wrogiem regulacji jako takich. Ja wręcz przeciwnie uważam, że regulacje są potrzebne. No, sztuczna inteligencja będzie rodziła wiele wyzwań, wiele zagrożeń bezpieczeństwa i wiemy już na przykład na przykładzie Chin, że ta technologia może być wykorzystywana w celu gdzieś tam zarządzania społeczeństwem, manipulowania nim, kontrolowania go, więc jakby tego jak najbardziej na terenie Unii Europejskiej i w ogóle świata zachodu jak najbardziej nie chcemy. To, że korporacje nie są w stanie się w sposób odpowiedzialny samoregulować, to chyba też nikt nie ma żadnych większych wątpliwości na ten temat, a jeżeli ma, no to pewnie jest właśnie na rachunku tych korporacji albo jest kimś osobą skrajnie gdzieś tam naiwną, więc to jakby to nie jest gdzieś tam wycieczka pod tytułem żadnych regulacji, lecimy z anarchokapitalizmem, sztucznej inteligencji, wszystko będzie ekstra, no to nie w tym rzecz, ale po prostu mamy dość dużo niejasnych pojęć prawnych, które ciężko zdefiniować i również nawet sami twórcy nie do końca sobie chyba radzą z tym wyzwaniem. No i bardzo dużo istotnych szczegółów nadal nie jest opracowane, które będą miały tak naprawdę kluczowy wpływ na to, czy te regulacje nie będą, jak ja to napisałem sobie na Twitterze, cookie bannerami 2.0, czy jakąś totalną wydmuszką i czymś, co nie wnosi żadnej wartości dla użytkownika końcowego, tylko jest jakimś tam swoistym spamem i wynaturzeniem internetowym, które totalnie się mija właśnie z tym pierwszym założeniem, po co my to w ogóle chcieliśmy zrobić, żeby chronić gdzieś tam prywatność użytkowników. Teraz musimy głównie przeklikiwać się przez regulaminy, których nikt nie czyta. Więc jakby takie są obawy. No ale może przejdźmy właśnie do konkretów, co my się dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się na przykład o tym, że będą różne stopnie ryzyka tych systemów. Czy Przemek jesteś w stanie się o tym wypowiedzieć?
Dokładnie tak. Znaczy też myślę, że nie ma co jakby cytować wszystkich tutaj definicji. Natomiast główne założenie jest takie, że te systemy sztucznej inteligencji będą musiały się poruszać w takich czterech, powiedzmy, w czterech ramach, w kontekście czterech poziomów ryzyka. No i te cztery poziomy ryzyka tak naprawdę będą wpływać na to, ile ostrożności musimy jakby skierować na rozwój danego modelu, albo jak dokładnie dana firma musi udokumentować to, co właściwie robi. No i tutaj te cztery poziomy ryzyka dotyczą tego, jak krytyczny dany model może być w kontekście ludzkości, naszego życia, przetwarzania danych, czy robienia krzywdy w ten czy inny sposób. Względem tych poziomów ryzyka tak naprawdę będą ustalane konkretne oczekiwania poprzez Unię Europejską, poprzez te organy regulacyjne i firmy, które będą rozwijać modele w konkretnym bakiecie z tych czterech poziomów, będą musiały spełniać konkretne wymagania. Z tych podcastów, z tych informacji, do których ja doszedłem, tak naprawdę wynika, że to wszystko to jest jakieś tam spektrum właśnie dokumentacji, zgłaszania, transparencji, komunikowania tego, co się robi, dawania wglądu do audytów, do danych treningowych. I tak naprawdę na takim spektrum będziemy się poruszać. Jak to zwykle bywa, z tych czterech bakietów bardzo szybko okazuje się, że część modeli wychodzi albo trudno jest kategoryzować i tak naprawdę tego dotyczy cała ta dyskusja. Ja przyznam szczerze, bo może zaraz będziemy rozmawiać o tych kwestiach bardziej teoretycznych. Ja nigdy prawa nie studiowałem, ani nie szkoliłem się w stosunkach międzynarodowych, ani właśnie w kwestiach związanych z regulacjami technologii. Natomiast mam takie wrażenie, jak przyłożyłem ucho w kilka miejsc, że cała ta dyskusja jakby pomija jeden ważny aspekt, powiedzmy, życia w tych realiach AI Act, to znaczy tworzenie rozwiązań innych niż w skali gigantycznej, tak? Takich rozwiązań moich, twoich, przeprogramowanych, firmy z Krakowa, firmy z Polski, firmy, gdzie trzech studentów się skrzykuje i chciałby poeksperymentować. Ja nie widzę, żeby to było w jakiś sposób zaadresowane. To, co ja widzę, to jest właśnie dużo, dużo radości z samego faktu, że te regulacje są ustabilizowane, że wchodzi jakieś nowe prawo, że będziemy mieć biuro i zarząd sztucznej inteligencji w ramach Unii Europejskiej. Jak ktoś mi mówi, bo też takie stwierdzenie słyszałem, że nauczyliśmy się czegoś po RODO, no to nie jestem przekonany.
No ja również mam co do tego wątpliwości, no to jakby słusznie zauważyłeś, że bardzo gdzieś tam ten cały AI Act i dyskusja wokół niego jest ukierunkowana na realia korporacyjne. No ja tutaj również nie chciałbym być cyniczny, ale chyba będę. No wydaje mi się, że na korporacjach lepiej się zarabia, bo jak się jest gdzieś tam politykiem z Brukseli, to można pewnie fajną wycieczkę na Hawaje polecieć, żeby gdzieś tam się przeszkolić tutaj z tego, jak współpracować z korporacjami. A jak się jest prawnikiem albo konsultantem technologicznym, to też można pewnie fajnie na konsultacjach z korporacjami również zarabiać, a gdzieś tam startupy, małe, średnie przedsiębiorstwa są już mniej atrakcyjnym pewnie odbiorcą i klientem. No i pewnie głównie właśnie te obszary gospodarki dostaną po głowie, bo takie firmy jak nasza nie będą musiały jedyne czego zrobić, no to gdzieś tam w tych swoich słupkach excelowych, w tych swoich miliardowych budżetach przeznaczyć zamiast na 30 prawników to na 300 i pewnie do tego to się głównie sprowadzi, że po prostu będą mieli więcej papierologii, no mówię, wyślą kilka osób na odpowiednią wycieczkę i wszystko będzie gdzieś tam w porządku, podczas gdy właśnie wiele zajawkowych projektów małych, średnich, które mogłyby wnosić fajną wartość dla określonych nisz, się po prostu nie wydarzy i bardzo, albo wydarzy się ich znacznie mniej, bo tak jak obecnie już nieraz słyszałem, że ktoś nie założył newslettera, bo go zbyt stresowały obostrzenia wynikające z RODO. Mówimy o tym, że ktoś chce się dzielić wiedzą za darmo, wysyłając na skrzynkę mailową na przykład jakieś rekomendacje artykułów, tak jak my to robimy. No my gdzieś tam sobie z tym poradziliśmy, nie ma problemu. Aczkolwiek no to wymaga dość dużo pracy. Za każdym razem, jak otwieramy newsletter, to musimy wykonywać kolejną ilość niespecjalnie tak naprawdę kreatywnych i wnoszących wartość komukolwiek czynności związanych z jakimiś tam politykami prywatności i tak dalej, czego tak naprawdę.
Regulaminy, sklepy, firmy, tak. Korzystamy z usług firm, które działają tylko w tym obrębie.
Dokładnie tak.
Dostarczania usług, spełnienia wymagań tych poszczególnych regulacji.
I fakty są takie, że no, nikt tego nie czyta, bo jakby no, mamy wpiętą analitykę w naszą stronę i po prostu widzimy, jaki są ruch na tych urlach związanych z politykami prywatności, no to jest to ruch pewnie głównie ze strony botów, jeżeli w ogóle, bo to naprawdę są śmieszne gdzieś tam ilości. I tutaj obawiam się, że to będzie wyglądało bardzo podobnie. I obawa jest taka, że gdzieś tam odskoczą nam te Stany jeszcze bardziej, odskoczą nam Chiny i może właśnie ten Mixtel od Mixtel AI będzie ostatnim gdzieś tam modelem, którym będziemy mogli się w Unii Europejskiej pochwalić, no bo niestety też u nas nie ma zbyt wielu korporacji wywodzących się z Europy. Pewnie wszystkie gdzieś tam te firmy typu Microsoft, Google, one będą się zajmowały sztuczną inteligencją na terenie Stanów Zjednoczonych, no i ewentualnie ponosiły ten koszt legislacyjny, żeby to do Europy przepychać, oczywiście z opóźnieniem. Już teraz mamy te opóźnienia liczone w tygodniach, bardzo możliwe, że będą w przyszłości to opóźnienia liczone w miesiącach, a być może nawet część produktów nie będzie w ogóle dostępna w Europie. Wydaje mi się, że te największe, najważniejsze będą dostępne właśnie z opóźnieniem, no bo jesteśmy mimo wszystko cały czas dużym rynkiem zbytu, mamy bogate społeczeństwo, no więc pewnie te firmy będą chciały, żeby ich produkty były dostępne i pewnie po prostu najzwyczajniej gdzieś tam w tym rachunku ekonomicznym nie opłaca się ponosić tych dodatkowych trudności. Warto gdzieś tam właśnie zamiast 30 zatrudnić 300 prawników dla takiej firmy jak Alphabet, to i tak nie ma wielkiego znaczenia, bo tam jest praktycznie nieograniczony budżet. No ale no, trochę gdzieś tam śmieszy mnie to, nie? Że w podcastach na temat sztucznej inteligencji nie mówi się o sukcesie Unii Europejskiej właśnie jako o takich modelach jak Mixtel, tylko o tym właśnie, że przodujemy na świecie, jeżeli chodzi o regulację sztucznej inteligencji, bo to jest jedyny tak kompleksowy i już tak rozwinięty akt prawny. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych też już się zaczyna gdzieś na ten temat coraz więcej mówić. Joe Biden wydał to swoje rozporządzenie, no, które oczywiście nie ma specjalnie dużej mocy prawnej i to jest gdzieś tam coraz bardziej sugestia, ale są dyskusje na ten temat, tylko że Amerykanie jak zwykle mają zupełnie inne podejście. Ono oczywiście ma również swoje minusy. Ja nie wiem, czy ja jestem też jego wielkim fanem, bo oni bardziej do tego podchodzą jak do wszystkiego. Dopóki nic złego się nie wydarzyło, no to niech rynek gdzieś tam sobie działa, a jak na przykład właśnie będzie krach jak w 2008 roku, jeżeli chodzi o rynki finansowe i to całe zamieszanie, jakiego mieliśmy do czynienia z Lehman Brothers, no to wtedy wprowadzimy regulacje, żeby już taka sytuacja się nie powtórzyła. Czy to jest bardziej rozsądne? No być może, nie? No, jeżeli zobaczymy na wyniki gospodarcze w długim terminie, no to chyba nie ma co do tego większych wątpliwości. Czy to jest z korzyścią dla Jana Kowalskiego, Marcina Rzadkowskiego, Przemka Smytka? Pewnie różnie, nie? Bo pewnie też wiele osób straciło swoje oszczędności przez to, że rynek finansowy w Stanach nie był regulowany tak jak w Europie i kto wie, co się może dziać gdzieś tam na terenie Stanów i Chin za lat 10, 15, 20, jeżeli oni takich regulacji nie będą mieli. No zresztą będziemy mieli testy na produkcję, zobaczymy jakby kto lepiej na tym wyjdzie. Co mogę gdzieś tam powiedzieć, bo też często w Polsce i w ogóle w Unii się mówi, że co tam świat o nas myśli. Mamy taką trochę gdzieś tam częsty kompleks, gdzie na przykład w Polsce się przejmujemy tym, jak są nasze gdzieś tam wydarzenia polityczne postrzegane. No to ogólnie w ogóle nie są, ale jak się słucha Amerykanów i ich podcastów, no to oni się zaś śmieją. Śmieją się, że ogólnie jesteśmy skansenem, że do Europy to się jeździ na wakacje i już tam po prostu stamtąd to nic nowego i ciekawego, innowacyjnego nie zobaczymy. I raczej ten dokument jest potwierdzeniem, że tak niestety się może stać.
Ja bym się tutaj trochę pobawił w adwokata diabła, tak żebyście tutaj mieli perspektywę dwóch stron. Bo jestem teraz właśnie na stronie pewnej firmy, która ma w ogóle consulting w nazwie, więc od razu tutaj też przychodzą jakieś skojarzenia co do tego, jakie firmy będą się specjalizować w AI. To będą właśnie firmy consultingowe, które po prostu mają kolejną okazję na zarobienie dużej kasy. Ten artykuł, który teraz czytam, mówi o tym, że cały ten AI Act to jest taki zbiór rozporządzeń, które mają powstrzymać rozwój niebezpiecznych systemów AI, ale żeby właśnie nie powstrzymać innowacji, o których mówił Marcin, to dobrzy urzędnicy w Brukseli wprowadzili kategoryzację na te cztery bakety. Mam te teraz bakety przed sobą, to mogę je przytoczyć. I tutaj jest takie założenie, że właśnie te bakety będą pomagać firmom w rozpoznaniu tego tak naprawdę, jak bardzo transparentne, jak bardzo precyzyjne powinny być w dokumentowaniu tego, co robią. Ten pierwszy bucket, te najbardziej ryzykowne rozwiązania, to jest taki poziom unacceptable, poziom ryzyka nieakceptowany. I tutaj mówimy na przykład o jakichś systemach eksploatujących społeczeństwo, jakiś social scoring system, albo jakiś wpływ na organizacje rządowe, organizacje pożytku publicznego, na jakieś instytucje publiczne, biometryka, więc też czytanie stanu naszego organizmu, wszystkie takie informacje bardzo wrażliwe. W tym obszarze AI właściwie mówi, że tutaj nie będzie zgody na rozwijanie takich systemów i sztuczna inteligencja przez to, jak bardzo może być podatna na jakieś skrzywienie, na jakieś biasy, nie powinna być wykorzystywana do budowania rozwiązań w tym obszarze. Potem idziemy w górę, mamy systemy wysokiego ryzyka, ograniczonego ryzyka i minimalnego ryzyka. I tutaj już mamy podane konkretne branże, z czym wiąże się też kolejny problem, o którym za chwilę. No i na przykład systemy wysokiego ryzyka to jest na przykład transport, edukacja, zatrudnienie, jakiegoś rodzaju dobrobyt albo zarządzanie finansami. Tutaj mamy jakiś conformity assessment, czyli mamy jakiś test dopasowania do wymogów Unii Europejskiej. Te systemy będą musiały po prostu potwierdzać, czy też firmy stojące za tymi systemami będą musiały potwierdzać, że rozwijają je zgodnie z prawem, no i oczywiście idziemy w górę, to ryzyko się rzekomo minimalizuje i tych obostrzeń jest mniej. No i jakie tutaj mamy problemy, żeby tutaj znowu tego adwokata diabła za długo nie grać? No chociażby mamy problem modeli podstawowych, foundational models, które tak naprawdę bardzo trudno wsadzić w jakieś konkretne ramy i powiedzieć, że na przykład GPT-4 to jest model dla edukacji, albo model dla transportu, albo że Mistral to jest model dla jakiejś konkretnej branży. Duże modele, które teraz widzimy, są rozwijane w najbardziej ogólny, generyczny sposób i właśnie dzięki fine-tuningowi, dzięki dostosowywaniu w różnych kontekstach, dopiero zaczynają tutaj być wpasowywane w te ramy. Więc od razu pierwsze pytanie pojawia się, co właśnie w przypadku takich firm, które rozwijają te modele podstawowe, tych dużych korporacji, jak one będą się mogły dopasować do AI Act. Tak jak ty, Marcin, powiedziałeś, pewnie te firmy i mają kasę na lobbowanie, bo trzeba o tym powiedzieć, i mają zestaw prawników, którzy jakoś sobie z tym problemem poradzą. Ale chociażby to, zapis tych czterech bucketów pokazuje, jak bardzo AI Act już nie nadąża za technologią i on jeszcze nie został wprowadzony w życie, a już teraz mamy problem z określeniem, czego on właściwie będzie dotyczył. A drugi taki argument, który też dzisiaj słuchałem, który dzisiaj słyszałem w kilku podcastach, który też jest całkiem zabawny, ma jakby uspokajać nas, czy powiedzmy innowatorów, budowniczych, hakerów, indie twórców, ma uspokajać i mówić, że tak naprawdę AI jak do was nie dotyczy. Dlaczego? Bo wy prawdopodobnie nie produkujecie dużych systemów AI, wy je w jakiś sposób wdrażacie, cokolwiek to ma znaczyć. I tutaj jest zaznaczane, że AI jak faktycznie skupia się na firmach, które produkują, tworzą te systemy, a nie je wdrażają. No ale fajnie, tylko że dyskusja się w tym miejscu nie kończy, bo to są jakieś teoretyczne debaty, jakieś teoretyczne rozważania, no bo od razu można sobie zadać pytanie, jeśli na przykład integrujemy się z API OpenAI albo z API Google'a, żeby zbudować jakiś produkt w oparciu o te modele, to czy my wdrażamy te modele, czy my te modele jakoś systemy produkujemy w oparciu o sztuczną inteligencję? Jeśli stworzymy jakąś analizę sentymentu w oparciu o GPT-4 i wdrożymy to do naszego produktu, to wdrażamy i AI Act nas nie obowiązuje, czy produkujemy te systemy i AI Act nas obowiązuje? No nie jest to oczywiste i tak jak ty powiedziałeś, to nawet nie chodzi o to, że ktoś tutaj, nie wiem, da jakąś, bo to się nie wydarzy, że to nie będzie żadnej strony, gdzie ja wpiszę, co ja robię i pojawi mi się zielone albo czerwone. Przy każdej nowej inicjatywie, przy każdym nowym projekcie, tak jak właśnie przy cookie banerach przyroda, będzie cała masa wątpliwości, czy w ogóle w to iść, czy w ogóle się pchać w dany obszar, czy budować jakąś firmę, jakąś spółkę, jakiś startup, czy te regulacje sprawią, że będzie właśnie kilka firm, które będzie stać na poruszanie się w tych wszystkich ramach, w ramach tych regulacji, czy po prostu nie. No więc naprawdę wygląda to, no ja powiem, z mojej perspektywy nieciekawie. Byłem dzisiaj, też może to jest zbyt mocne określenie, ale trochę zażenowany tymi dyskusjami, które widać, jak piszecie w wyszukiwarki podcastowe AI Act, bo ja mam takie wrażenie, że jeśli sparzyliście się na RODO, próbowaliście robić właśnie newslettery, cookie, banery i tak dalej, to macie wątpliwości do AI Act. Jeśli się nie sparzyliście na RODO, jeśli właśnie byliście konsultantami, którzy doradzali, ale nie budowali, nie przechodzili przez ten pain związany z dopasowaniem się do regulacji, to może sobie myślicie, że to jest jednoznacznie dobre. W pewien sposób to czuć z tych dyskusji. Czy ktoś przeszedł przez ten ból dopasowywania się do regulacji, przez te początkowe wątpliwości, czy ktoś w ogóle wykładał swoją kasę, żeby zbudować jakiś produkt, jakąś firmę postawić, czy tego nie robił. I trochę mi brakuje tej perspektywy drugiej strony, co mam nadzieję, że robimy my, ale fajnie byłoby takie obserwacje zobaczyć jeszcze w kilku innych miejscach. Ja dzisiaj przesłuchałem 3 popularne polskie podcasty. i usłyszałem, że AI jest wspaniały, jest dużym osiągnięciem, jest bardzo konkretnym zestawem regulacji, nie jest wysokopoziomowy, jest bardzo precyzyjny. I tak się zastanawiam, co z tego powstanie, i na to mi nie był w stanie nikt odpowiedzieć.
Powstanie na pewno biuro AI i zarząd AI, takie dwie organizacje. Nikt nie wie do końca, czym się będą zajmowały, jaki tutaj będzie też sfera odpowiedzialności, która będzie pracował. Na pewno gdzieś tam za to słono zapłacimy w naszych podatkach i też pewnie w stopniu innowacji będzie trzeba różne wnioski do tych ciał wysyłać. Już kończę tutaj swój sarkazm, aczkolwiek No dla mnie również to nie jest coś, z czego ja jestem szczególnie dumny. Chciałbym właśnie, żebyśmy mieli więcej mixtali, innych tego typu modeli, a może trochę mniej regulacji, no ale zobaczymy.
Z tego co wiem, to akurat właśnie Francja na przykład bardzo mocno lobbowała przez to, że Mistral AI to jest tak. Firma, która wywodzi się z Francji, lobbowała za tym, żeby właśnie modele podstawowe, te foundational models wyłączyć z tych regulacji. No i właśnie tak to będzie wyglądać, nie? Kto ma więcej jakiejś takiej mocy na lobbowanie, kto ma więcej zasobów, to będzie po prostu wpływał na to, jak ten AI Act będzie działał. Jeśli będziecie dwuosobowym startupem, który po prostu chce się integrować z API, dostarczać jakieś systemy rekomendacji, jakichś prostych analiz, które mogą pomóc w jakiejś analizie danych, to nagle się okaże, że w ogóle zastanowicie się, czy to jest warte robić, bo nie macie kasy na prawnika, albo po prostu ta kasa na prawnika to jest wasz miesięczny budżet na przykład.
Dokładnie tak. No i też w ogóle tego typu motywacje było bardzo dobrze widać w tych debatach. To nie były gdzieś tam wyłącznie debaty oparte o racjonalne, obiektywne argumenty, tylko o określone interesy określonych państw, bo również ta sama Francja w tym samym czasie lobowała za tym, żeby jednak zostawić furtkę na tą identyfikację biometryczną, bo za rok organizują Igrzyska Olimpijskie, tam jest dość duże zagrożenie terroryzmem i nagle tego typu bardzo ryzykowne systemy już są ok, no bo im to będzie pomagało w zarządzaniu porządkiem. Żaden polityk nie chce, żeby doszło do ataku terrorystycznego, bo to nie dość, no już wiadomo, mam nadzieję, że ci ludzie dbają o dobro swoich obywateli, o ich życie, ale też na pewno dbają o swoje słupki i poparcie wyborcze i pewnie chcą, żeby po prostu było fajnie, miło i bezpiecznie. No i nagle wtedy już tego typu systemy sztucznej inteligencji, które są bardzo ryzykowne i widzimy to na przykładzie Chin i tutaj akurat się cieszę, że mamy to ryzyko nieakceptowalne i moim zdaniem nie powinno być od tego gdzieś tam żadnych wyjątków, ale ten wyjątek został wprowadzony teraz, jeżeli jakiś tam organ, pewnie jeszcze nikt do końca nie wie jaki, zezwoli na stosowanie tego systemu, to nagle można, no i wszystko jest ok. No więc to gdzieś tam pokazuje właśnie jaki to jest dopracowany gdzieś tam dokument z biura regulacji, który gdzieś tam bardziej pokazuje, kto przy stole siedział i na czym komu zależało. No zobaczymy, czas pokaże. Ja po raz kolejny mówię, po raz kolejny gdzieś tam to zaznaczam. Mam nadzieję, że ta nasza gdzieś tam powiedzmy panika, przejęcie to jest coś nad wyraz i że mimo wszystko okaże się, że przesadzaliśmy i że wcale nie jest tak źle i że w tej naszej Unii to jednak jest najfajniej i wszyscy po prostu i Stany i Chiny pójdą za nami i po prostu cały świat będzie faktycznie dumny z AI Act.
Będziemy odwoływać nagranie tego odcinka i będziemy go ukrywać.
Jeżeli się okaże, że to był udany akt prawny i że faktycznie to spełnia swoje zadanie, no to ja oczywiście się do tego w podsumowaniu gdzieś tam za pewnie 3-4 lata, bo wtedy gdzieś tam realnie...
W 25, nie?
W 25 mają to wprowadzić najwcześniej, no pewnie będzie jeszcze trochę czasu potrzebne, żeby ocenić, więc jeżeli się okaże, że się myliliśmy, no to ja oczywiście będę się uderzał w pierś, o tym niemniej jakąś tam wiedzę historyczną mam i też mam też trochę doświadczenia i wydaje mi się, że moje obawy są co najmniej uzasadnione. Straciliśmy ekran, może już po prostu dojedźmy do końca bez niego. Przemku, czy coś jeszcze o AI Act-cie? Już chyba możemy zakończyć
ten rant. Ja bym tylko jeszcze powiedział, kończąc ten rant, że naprawdę jest to jakiś, w jakiś sposób niepokojące, albo trochę mnie to dzisiaj striggerowało, że kurczę, kiedy mamy się dzielić wiedzą o technologiach, idziemy do jakiegoś studia, rozmawiamy z ludźmi, którzy na co dzień nie pracują z technologiami, ze sztuczną inteligencją, z programowaniem, to dobrze byłoby pokazywać też jakieś historie, jakieś anegdotki, które udowadniają, że ta sztuczna inteligencja może wnosić coś dobrego do naszego życia, wpływa na kreatywność, na rozrywkę, na zaangażowanie, na to, jak spędzamy czas, czy możemy sobie poprawić nastrój w ten czy inny sposób. Ja dzisiaj słyszałem o kredytach, które nie są przydzielane konkretnym grupom społecznym. Słyszałem o firmach ubezpieczeniowych, które sztuczną inteligencję wykorzystują w zły sposób. No, naprawdę wydaje się, jakby ktoś z całego tego basenu różnych zastosowań po prostu powybierał te najgorsze, krytyczne wykorzystania sztucznej inteligencji przez firmy, które chciały w jakiś sposób zaszkodzić użytkownikom. I to ma być używane jako argument w całej tej dyskusji. No wydaje mi się, że to jest bardzo jednostronne. To, co my robimy, mam nadzieję, to, co pojawia się gdzieś tam w przestrzeni publicznej, pokazuje, że ta sztuczna inteligencja jednak ma sens, ale wydaje mi się, że nam nawet przynajmniej mi nie chodzi o samą sztuczną inteligencję, ale chodzi o taką przestrzeń do eksperymentowania, do testowania nowych rozwiązań, do wdrażania w takiej mniejszej czy większej formie tego, co pojawia się po prostu na świecie i rozkręcania kolejnych biznesów, startupów, inicjatyw. Mówiłeś ty, Marcin, o tym kompleksie, że porównujemy się z innymi krajami. Kurczę, no takie rozwiązania, takie regulacje jak AI Act prawdopodobnie nie pomogą w tym, że w Polsce pojawi się 100 nowych startupów, które się sztuczną inteligencją będą zajmować, co mi się po prostu nie podoba. Nie? Wydaje mi się, że to jest nie do końca optymalne. Wydaje mi się, że ta innowacyjność powinna być dużym, wysokim priorytetem. Po prostu tego nie widzę. Słyszę kolejne historie o tym, jak AI po prostu szkodzi ludzkości, szkodzi społeczeństwu.
Czy o tym się dużo łatwiej mówi, no bo gdzieś tam dużo łatwiej ocenić, czy się czemuś zapobiega, co już wiemy, znamy jakoś tam niebezpieczeństwo, ludzie nie lubią niebezpieczeństw, no więc jeżeli redukujemy ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa, no to jesteśmy z siebie dumni, dużo ciężej nam sobie wyobrazić rzeczy, które się nie wydarzą dobre, bo właśnie ktoś na studiach stwierdzi, a po co, zajmę się czymś innym i powiedzmy jakiś tam kolejny Facebook, Google czy inna firma, która wniosła wiele wartości, już abstrahując od wszystkich problemów tej korporacji, no ale też gdzieś tam ich produkty niby przypadek są wykorzystywane na taką skalę, nie powstanie, no bo właśnie jakiś tam student z Polski, z Niemiec czy Francji stwierdzi, że a po co mi to, boję się tego i po prostu gdzieś tam może się zajmę czymś innym. O tym dużo ciężej się w podcastach opowiada, no bo to jest w sferze gdzieś tam bardziej abstrakcyjnego myślenia, takich niezrealizowanych korzyści. No cóż, oby mimo wszystko było lepiej niż się zapowiada, chociaż jak niektórzy twierdzą, zapowiada się świetnie. Może na koniec, żeby mimo wszystko skończyć bardziej takim pozytywnym akcentem, opowiedzmy o plotkach na temat OpenAI, to też jest taki już chyba trochę stały segment dalszych podsumowań, bo zawsze jakieś plotki się tam pojawiają. Teraz pojawia się nowa plotka, mianowicie, że OpenAI opracowało model GPT-4.5 i co ciekawe, już wprowadziło go na produkcję gdzieś tam pod przykrywką w ramach tajemnicy. Tego typu domysły pojawiły się pierwszy za pośrednictwem fejkowych screenów z rzekomego cennika, że już taki cennik jest przygotowywany. Problem był taki, że tych screenów latało kilka, pricingi były różne i sam Altman zapytany o to na Twitterze, no powiedział, że nic takiego nie ma miejsca, chociaż odpisał też nie do końca w taki poważny sposób, bo odpisał po prostu nach w tweecie. No i co też ciekawe, ludzie zaczęli dalej gdzieś tam po prostu drążyć temat i zaczęli pytać model GPT-4 i 3.5 zresztą później też, z jakiej tutaj technologii korzystasz, z jakiej wersji modelu korzystasz. I co ciekawe, model dość często odpowiadał, że właśnie korzysta z wersji GPT-4.5. Ale to nie było oczywiście zawsze. Też właśnie model GPT-3.5 odpowiadał w ten sam sposób, co już jest w ogóle dziwne. No więc nie ma żadnego potwierdzenia ze strony OpenAI. Są te dziwne halucynacje, były te screeny. Ale z takich faktów jak najbardziej pozytywnych i przyjemnych jest to, że w ostatni weekend, być może w ramach prezentu urodzinowego dla mnie od OpenAI na 30 urodziny, no znowu gdzieś tam dostaliśmy GPT-4, takie jak my pamiętamy z marca i kwietnia, czyli mamy wysoką wydajność, mamy wyższą jakość odpowiedzi, no i nie ma tych wszystkich dziwnych problemów, network issue i innych gdzieś tam po prostu problemów, które stały się już taką trochę codziennością w ostatnich tygodniach. I
były mocno niepokojące, tak, jeśli chodzi o promowanie tych rozwiązań, bo też nie ma co ukrywać, myślę, że wiele osób to zauważy. No my w jakiś sposób poświęcamy część naszego czasu na promowanie tych rozwiązań. Nasz biznes, nasze warsztaty też gdzieś tam orientujemy wokół rozwiązań OpenAI. to, jak wyglądało korzystanie z ChatGPT Plus w ostatnich dniach, no, było mocno niepokojące i ja też zastanawiałem się, czy za miesiąc od teraz ta sytuacja ulegnie zmianie, bo gdybyśmy na przykład początkiem stycznia, początkiem nowego roku wrócili i ten ChatGPT Plus nadal działałby w ten sposób, to nie wiem, czy my moglibyśmy kontynuować tę naszą działalność w takiej samej formie. Prawdopodobnie do naszych warsztatów musielibyśmy dodać serię obostrzeń, natomiast faktycznie od tego weekendu, od tej imprezy urodzinowej Marcina, ta sytuacja zaczęła wyglądać zdecydowanie inaczej. Widzimy szybsze odpowiedzi, widzimy stabilność Ada, no i mam nadzieję, że taka sytuacja po prostu się utrzyma. A propos tej sytuacji, o której ty wspomniałeś, to ja też widziałem taką opinię, że Sam Altman to jest mistrz marketingu. Mm. I nawet to NAH, te trzy literki, które mają odpowiadać na to, czy to był fake, czy to był jakiś leak, są po prostu strategią, która ma generować zainteresowanie wokół tego, co w OpenAI się dzieje. Widzieliśmy też emoji, widzieliśmy w mediach społecznościowych na X-ie głównie cały ten mistycyzm tego, że AGI is coming i ta firma tym po prostu gra. Chyba Paul Graham ostatnio gdzieś tam przy okazji tych wszystkich rewolucji w OpenAI stwierdził, że Sam Altman to jest taki człowiek, że jakby go wrzucić na wyspę pełną ludożerców, to on chwilę poczeka i zostanie ich królem. Poradzi sobie po prostu z tym wszystkim. Więc to jest taki człowiek, który po prostu dobrze się porusza w mediach, dobrze się porusza w sytuacjach wysokiego ryzyka. Poradził sobie z całym tym zamieszaniem, które działo się w OpenAI i GPT 4.5. Też w kontekście tej premiery Gemini, o której mówiliśmy na początku odcinka, to jest temat, którym po prostu się będzie bawił. Zobaczymy, który kościół tutaj będzie wydawał owoce. Na razie ten kościół alignmentu wydaje swoje owoce. Mamy kilka nowych postów na blogu OpenAI o tym, jak przygotowują się do mierzenia bardziej zaawansowanych systemów. A kościół akceleracjonizmu i GPT-4.5 jeszcze czeka ze swoimi announcementami. Więc to wszystko przed nami. To jeszcze taka informacja. Możecie zapytać swoją wersję czata GPT, bodajże ten prompt polegał na tym, żeby zapytać, który model odpytujesz poprzez API, tak? Daj mi nazwę modelu, który odpytujesz poprzez API i użyj nazwy technicznej, coś w tym stylu i możecie sprawdzić. Ja dostałem w jednym przypadku GPT-4.5, nie wiem, czy ty robiłeś te testy?
Nie, nie robiłem.
Okej, w moim przypadku dostałem 4.5, ale było to mocno anegdotyczne i jakby z tej mojej praktyki widać, że było to losowe, jakby nie do końca byłbym tutaj przekonany, że nie wiem, jakiś AB test się odbył i dostałem odpowiedź z konkretnego endpointu, raczej to była jedna z wielu odpowiedzi, która mogła być halucynowana po prostu lub w jakiś sposób nakierowywana na taką wersję tego modelu. Natomiast no, dużo się dzieje, gdzieś tam świat AI się kotłuje, Gemini na początku przyszłego roku, też są plotki, że to GPT-4.5 też jeszcze w grudniu, na różnych anonimowych kontach z OpenAI, więc to wszystko przed nami.
Ale nie zdziwiłbym się, jeżeli OpenAI faktycznie nad takim modelem pracuje, i też nie zdziwiłbym się, gdyby jego premiera pokryła się z premierą Gemini Ultra.
Wydaje się to oczywiste w pewnym sensie, tak, że się to składa wszystko. To się
fajnie składa, więc bardzo też możliwe, że no faktycznie OpenAI robi dobry marketing. Kto wie, czy oni sami gdzieś tam tych swoich modeli na tego typu halucynacje nie napuścili. To też byłoby jak najbardziej możliwe, jeżeli mają coś gotowego albo prawie gotowego, no to wcale im się, szczerze mówiąc, nie dziwię, no bo gdzieś tam odzew na Twitterze jak najbardziej się pojawił, więc fajnie. Co jeszcze chcę, żeby raz wybrzmiało? ChatGPT Plus znowu wrócił do swojej pierwotnej, wysokiej formy i mamy już znowu możliwość zakupu tej subskrypcji bez czekania na waitliście, więc jeżeli gdzieś tam czekaliście na ChatGPT Plus, no to macie możliwość z niego skorzystać i tak jak gdzieś tam rekomendowaliśmy jeszcze w sierpniu na naszym YouTubie, raz jeszcze z czystym sercem możemy zarekomendować przynajmniej na dzień 19 grudnia, że jest to usługa warta tych 80 kilku złotych. Warto sprawdzić i myślę, że będziecie naprawdę zadowoleni. Myślę, że to wszystko, Przemku, na dziś. I tak będzie całkiem długi odcinek. Między innymi, albo głównie za sprawą naszego rantu na AI Act, na co jeszcze nam zostało kilka minut, no to na wybór tego, co jest naszą topką tego odcinka, tego miesiąca. Przemek, opowiadaj.
Ja powiem o temacie, który się nie pojawił w agendzie tego odcinka, ale jest dla mnie interesujący i chcę go dalej eksplorować. To jest release modelu Phi 2 od Microsoftu. Microsoft kilka dni temu opublikował nowy wpis na swoim blogu, gdzie mówi, że bardzo mocno pracuje nad małymi modelami językowymi, small language models. I myślę, że to jest głośne wydarzenie, bo ono pokazuje, że cały czas ten temat tej eksploracji małych modeli ma sens. naukowcy nad nim pracują, duże firmy nad nim pracują i my w tym naszym takim ekosystemie YouTube'owo-startupowym też z tymi małymi modelami możemy pracować. Z mojej perspektywy jest to o wiele bardziej dostępne niż na przykład duże modele, które na moim Macu niestety nie będą działać, co już testowałem. Z tego, co Microsoft mówi, ten 2-3-gigowy model Fit 2 daje naprawdę dobre rezultaty w jednym konkretnym języku, ale też w bardzo precyzyjnych zadaniach, więc ja ten temat chcę badać i to właśnie w grudniu zostało ogłoszone.
Okej, okay, no to u mnie będzie Mixtral od Mixtral AI, no model open source'owy, model pochodzący również z Unii Europejskiej. Moim zdaniem nasz prawdziwy, jedyny powód do dumy, jeżeli chodzi o to, co z Unii Europejskiej wyszło w miesiącu grudniu. Mam nadzieję, że takich modeli właśnie i na terenie Francji, Niemiec i oczywiście Polski będzie powstawało jak najwięcej. Świetna wydajność, świetna cena, nic tylko korzystać, tak więc świetna robota ze strony firmy Mixtral AI.
No i w tym odcinku to w zasadzie wszystko. Jeszcze raz zachęcamy Was do zapisywania się na nasz newsletter Opanuj AI na stronie Opanuj AI. Surprise, surprise. Tam też takie małe lokowanie, tam też znajdziecie informacje o naszych szkoleniach, które razem z Marcinem przeprowadzamy, szkoleniach z generatywnej sztucznej inteligencji. Jeśli jesteście zainteresowani takimi darmowymi konsultacjami, to w barze zobaczycie dość dobrze widoczny call to action. Możecie się zapisać na taką darmową rozmowę z nami, 30 minut, porozmawiamy sobie o szkoleniach, zobaczymy, czy w ogóle uda się wypracować coś wspólnie. Jeśli tak, to mam nadzieję, że jesteśmy w stanie coś ciekawego zaoferować. A przed nami jeszcze podsumowanie całego roku. To jest kolejny odcinek, który postaramy się opublikować jeszcze w grudniu. Jest to raczej pewne, że on się wydarzy, więc zostańcie z nami, obserwujcie. A jeśli wasza platforma, na której słuchacie tego podcastu, umożliwia komentowanie, to dajcie znać, który fragment tego odcinka był najciekawszy, co sądzicie o tych najgorętszych tematach, czyli o AI Act, bo to był taki najgorętszy temat tego naszego odcinka i czy na przykład mieliście okazję korzystać z API Google Gemini dostępnego na Vertex AI.
Dziękujemy za uwagę. Raz jeszcze również zachęcam, żeby subskrybować, obserwować nasz podcast na Twojej ulubionej platformie, ocenić go na 5, 10 gwiazdek, czy ile tam możecie, jeżeli oczywiście przypadł Wam do gustu. Udostępnianie go również swoim znajomym, zainteresowanym sztuczną inteligencją będzie świetnym sposobem, aby pomóc nam, aby trafić do jak najszerszego grona osób zainteresowanych sztuczną inteligencją. Dziękujemy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.
Cześć.